Dobry wieczór, Dariusz Bugalski, witam Państwa.
Klub Trójki.
Jest z nami pan Andrzej Olkiewicz, witam bardzo serdecznie. Autor książki Jak żyć szczęśliwie w innym kraju, pod tytuł Niezbędnik emigranta. Witam w Trójce.
Dobry wieczór.
Pan mieszka w Szwecji. Napisał pan książkę, która w Szwecji zrobiła furorę. Teraz wyszła po polsku. Ja myślę, że bardzo potrzebna książka. Będziemy o niej rozmawiali, ale pewnie bardziej będziemy rozmawiali o pańskim doświadczeniu ogromnym, emigranckim. Ile to lat? 50? Parę.
Już tak? W 57 roku, jak uciekłem z Polski.
No właśnie. Ma pan wiele do powiedzenia o ludziach, ale także o sikorkach. Można początkowo o sikorki. Sikorki żyjące w miastach dostosowały się do miejskiego hałasu w ten sposób, że zmieniły swój dotychczasowy trzysylabowy gwizd na dwusylabowy. Dwusylabowy słychać lepiej w miejskim ruchu. Zrobiły to po to, żeby zwabić partnera i móc obronić swój rewir. Natomiast sikorki, które żyją poza miastem, pozostały przy pierwotnym głosie. No to może sprawdźmy, jak to z nimi jest. Te sikorki są jeszcze jakieś bardziej skomplikowane, bo one najpierw jest 6, potem 2.
Ornitolodzy to twierdzą.
Z przedmieścia są takie, trochę z miasta, trochę ze wsi.
Możliwe,
nie inaczej wiem, polskie, inne szwedzkie.
Według ornitologów to się ta zmiana nastąpiła.
Jakie jest pańskie główne przesłanie, panie Andrzeju?
Przepraszam?
Jakie jest pańskie główne przesłanie? Główne hasło zawarte w tej książce?
Nasza odpowiedzialność jako jednostka, jako człowiek, jak lądujemy na obcym gruncie, że musimy wziąć odpowiedzialność w własne ręce. To nie znaczy, że ja odbieram społeczeństwu odpowiedzialność. Jak społeczeństwo jest zamknięte, gdyby nie otworzyło swoich drzwi, to nawet najsilniejszy z nas nie ma szans. Mhm. Także władze, społeczeństwo musi absolutnie wszystkich obywateli, wszystkich ludzi, którzy mieszkają w tym kraju, dopuścić do swojego życia społecznego i dać te wszystkie prawa. Ale my jako imigranci, jako cudzoziemcy mamy tak samo wielką odpowiedzialność, że my pokażemy i my się postaramy, żeby wejść w to społeczeństwo, żeby nie zamknąć się w jakiejś grupie, tylko żeby właśnie też mówię to, że z podniesioną głową wejść w społeczeństwo, nie tracąc swojej tożsamości. Bo nie potrzeba tracić swojej tożsamości. To właśnie przykład sikorek. Bo te miejskie sikorki pozostały sikorkami.
Andrzej Olkiewicz jest z nami dzisiaj. Jan Johansson, wybitny szwedzki pianista. Tytuł tego utworu, Wiza imigracyjna, tak utwór sprzed powiedzmy 100 lat, w czasie tej emigracji zarobkowej, która dotknęła nie tylko Polaków, ale także Szwedów. No ale właśnie mi się tak wydaje, panie Andrzeju, Andrzej Olkiewicz z nami jest dzisiaj, że ta dzisiejsza imigracja to jest jednak chyba zupełnie coś innego niż 100 lat temu i 50 lat temu. Nie wiem, czy ona w ogóle jest problemem. Nie sądzi pan, że świat się otworzył, globalizacja, edukacja, języki, że zwłaszcza młodzi ludzie już mają ten świat otwarty i już nie mają takich frustracji jak pan, emigrując w 57 roku?
Gdyby tak było, to byłoby bardzo dobrze, ale wszyscy ludzie, którzy spotykają nagle obcość, inność i czują się obcy, albo wyobrażają sobie, że są obcy, wszyscy przechodzą frustrację. Nawet ta młodzież, która teraz jest tak umiędzynarodowniona i oni przechodzą to samo, że to jest tak olbrzymia inność, która nas nagle w jednej chwili spotyka. Mhm. Gdybym zaczął wymieniać, no choćby tylko to, że nawet jak się zna język, ale większość ludzi nie zna języka, a jeszcze...
No ale znają angielski. Angielski staje się taką łaciną.
Tak, a mówiąc angielskim, to nie jest to samo, co żyć w angielskim. Mm-hmm. A to jest w Anglii, ale jak już się pojedzie do Francji, czy do innych krajów, Hiszpanii, czy innych krajów, to angielski nie wszyscy znają angielski. Trzeba znać język ten. Ale później zwyczaje, tradycje, normy są przecież inne. Na przykład taka rzecz jak spojrzenie na drugą płeć, wychowanie dzieci.
Ale to pan mówi o byciu imigrantem, Polakiem, który idzie do Anglii, do Szwecji, tak w pańskim przypadku. Ale bardzo często to są takie środowiska kosmopolityczne. Ja niedawno jechałem pociągiem, no to było kilka godzin, bo do Wrocławia z Warszawy i tam w moim przedziale jechała grupa młodzieży, bardzo sympatycznej, i to byli studenci Uniwersytetu w Anglii, chyba w Nottingham, i oni rozmawiali o swoich chłopakach, dziewczynach, przyjaciołach. Jedna z dziewczyn miała narzeczonego chyba Pakistańczyka, inna znowu kogoś z Jamajki. I to właśnie były takie rozmowy bardziej na tematy męsko-damsko-towarzyskie niż takie, które dotyczyłyby frustracji losu imigracyjnego.
Te grupy kosmopolityczne są wspaniałe. Ja sam żyłem w takich na początku, nie znając żadnych Polaków. To moi pierwsi znajomi byli z różnych innych krajów. Później pracując za granicą w innych krajach, na przykład Arabii Saudyjskiej czy Abu Dhabi, to żyłem w kosmopolitycznej grupie. Są wspaniałe grupy, ale to jest subkultura. To nie jest życie w kraju, w którym się mieszka. I oczywiście wydaje się też, że się mieszka w wielkim świecie, bo te grupy są najpierw bardzo tolerancyjne, otwarte, ale one po dłuższym czasie też się rozpadają i zaczynają się tworzyć grupy, bo człowiek szuka swojego szuka, swoje narodowe grupy, językowe grupy. I wtedy się wpada właśnie w te problemy z innością. Poza tym te grupy też może łączyć, te międzynarodowe grupy, może łączyć negatywne nastawienie do społeczności.
Właśnie, opozycja do tych miejscowych.
Do tych miejscowych, tak jest. Ja mówię, na samym początku przyjaźniłem się na przykład z Turkiem i z Norwegiem. I myśmy znaleźli się, Polska, turecka i norweska kultury były tak podobne do siebie, jako kontra tej szwedzkiej kultury, która była absolutnie inna.
Naprawdę? Polska, turecka i norweska?
Ale podobne ja mówię właśnie, jak myśmy się znaleźli.
Dlatego, że to była opozycja do Szwedów.
Tak.
No to może przejdźmy do takiego cytatu, który bardzo jest bardzo ciekawy. I też akurat nie mam emigracyjnych doświadczeń, ja mam takie doświadczenie tylko bycia przez 3 miesiące w obcym kraju. I to w takich warunkach partyzanckich, no bo pojechałem tam zarobić trochę pieniędzy. No, wspominam zresztą ten okres jak najlepiej, no cudownie zupełnie. Spotkałem się z gościnnością Niemców, to był 89 rok, więc bardzo też specjalny czas zainteresowania Polską. No ale to było coś szczególnego. Ale też pamiętam, tutaj siebie jakoś tym odnajduję. Kilka zdań, dobrze? Z pańskiego życia. Zdarzyło się to w czasach mojej wczesnej młodości. Zostałem zaproszony na obiad do matki mojej dziewczyny. Jak zwykle byłem porządnie spóźniony, w dodatku przyprowadziłem ze sobą 2 nieproszonych gości, moich rodaków. Gospodyni nie okazała zdziwienia, przy obiedzie panowała wesoła i przyjemna atmosfera. Wszyscy trzej zaczęliśmy się w pewnym momencie rozwodzić nad wadami Szwedów. Mówiliśmy, jeden spóźnialski i 2 nieproszonych gości, że Szwedzi są skąpi i niegościnni. Nasza gospodyni, osoba tolerancyjna i nie zwracająca uwagi na konwenanse, nawet nie mrugnęła okiem. Na szczęście dla mnie, bo została moją teściową i pozostawaliśmy w przyjaźni aż do jej śmierci. Pańska żona tam siedzi w reżyserce, więc jej pokiwajmy, pomachajmy i pozdrówmy. Ale rzeczywiście jest w tym coś takiego. Jest pewna, przepraszam, że to powiem, ale to też ja w siebie w tym odnajduję. Bezczelności, prawda? Spóźnić się, zaprosić jeszcze 2 nieproszonych gości, krytykować Szwedów, to, czy Niemców, czy Francuzów, wszystko jedno.
Bo o co tu chodzi? Bo myśmy chcieli też, o co chodziło? Tu chodziło o to, jacy my chojracy. W Polsce my jesteśmy tacy. My nie mamy żadnych konwenansów. My możemy się spóźnić i tak gościnni, my byśmy nigdy się nie przejmowali. Ale oczywiście teraz się wstydzę. Ja się to było straszne. Ale miałem też tylko bardzo niespecjalnie dużo lat jeszcze wtedy. To właśnie my chcemy często, chcemy pokazać, my jesteśmy lepsi niż gospodarze. O to chodzi.
Ja Państwa zapraszam do rozmowy. Ja myślę, że każdy, albo prawie każdy takie doświadczenie ma, być może będzie miał, bo jednak świat staje się coraz bardziej otwarty, co nie oznacza, że frustracji imigracyjnych jesteśmy pozbawieni. 7 trójek, zapraszam.
Andrzej Olkiewicz jest z nami dzisiaj, autor książki Jak żyć szczęśliwie w innym kraju. Pan pisze w swojej książce, ale może najpierw zacznijmy od początku. W 1957 roku znalazł się pan najpierw w Danii, a potem w Szwecji. Jak to się stało?
Polska, ci co pamiętają, może młodzi nie pamiętają, ale to były granice strzeżone przez uzbrojonych żołnierzy, przez pola minowe, przez druty kolczaste. I ja marzyłem cały czas o przygodzie, o wyjechać, oglądać wielki świat, dalekie oceany. To było niemożliwe. I od młodych lat byłem żeglarzem i w 1957 roku pierwsze regaty zagraniczne, międzynarodowe. I ja, pierwsza moja myśl była, jak mnie wybiorą, bo wszyscy byli podejrzani, każdy tak mówił, ktoś tutaj, kogoś, komuś nie można ufać, oni nie ufają. Myślałem sobie, to każdy tak myślał.
Chociaż
to ja,
57 rok to był akurat odwilż, prawda?
To była ta odwilż, która już zaczęła, już się kończyła, bo zaczęto przykręcać. 56 październik, 57, już było czuć, że się zmienia. No a w każdym razie ja to od wielu lat marzyłem, żeby wyruszyć w świat. No i jak wypuścili mi, nie wróciłem.
Co pan robił w Danii?
Pracowałem w fabryce. Ciężka praca, brudna praca, bardzo źle płatna praca. Ale nie żałowałem tego. Po pewnym czasie przeniosłem się do Szwecji, do południowej Szwecji.
Dlaczego?
Dostałem lepszą pracę.
Ale też pracę fizyczną, też ciężką.
Też fizyczną, w fabryce. Tak, już tak ciężko, to bracharz, ale już nie takie coś jak tamto.
Jak pana przyjęli miejscowi Duńczycy, Szwedzi?
W Danii, można powiedzieć, to była mała miejscowość i nas było bardzo dużo. Było dużo Węgrów, którzy wtedy uciekli z tej rewolucji węgierskiej. I ja mam raczej, było dosyć pozytywnie. To była mała miejscowość, było wielkie zainteresowanie nami. Fabryka potrzebowała robotników do pracy. A w Szwecji miałem trochę różne w tej fabryce, bo natrafiłem, jak to normalnie w życiu właściwie bywa. Teraz z perspektywy lat to wszędzie to może nas trafić. W Polsce cudzoziemca może to trafić, no już w innych krajach się. Więc wchodząc do fabryki rano, godzina 7 rano, spotykam trzech młodych ludzi, którzy już wiedzą, że ja przyjdę, że jestem Polakiem, zaczynają bić młotkami w warsztat i mówią: Polak, Polak, Polak. No to człowiek się czuje niepewny, nie znam szwedzkiego. Ale później jeszcze kilka incydentów i człowiek nie rozróżnia tego, bo my zawsze łapiemy to, co jest najgorsze, to przyjmujemy. A spotkałem bardzo dobrych, dużo ludzi, którzy mi też... I też nie można powiedzieć, że Szwedzi tacy byli, bo była wielka część fabryki, byli Włosi. Oni też nie otworzyli swoich serc dla mnie jednego.
A czy można powiedzieć, że pan był dyskryminowany, czy nie?
Nie.
To słowo często się pojawia w takim kontekście emigracyjnym, imigracyjnym.
Ja wiem. To jest ryzykowne. Na pewno istnieje dyskryminacja, ale ja bym tego nigdy nie nazwał dyskryminacją, tylko normalną ludzką reakcją niektórych ludzi, którzy spotykają kogoś słabszego. I wykorzystują to. Drudzy tego nie robią. Dla innych to się jest całkowicie obojętnym, a inni podadzą swoją dłoń. Także to nie jest dyskryminacja.
To mam dwa pytania, bo pan w swojej książce się tym nie zajmuje kompletnie, polityką imigracyjną, zmianą tej polityki, tym, co się teraz dzieje na Zachodzie. To się zaostrza, jak wiemy. Mówi się nawet o, że istnieje zjawisko twierdza Europa, Festung Europa, prawda?
Tak.
O tym nie mówimy. Pan ma taką tezę, że każdy może być kowalem własnego losu, to jest ważne, jak się sam zachowa, prawda? No ale jednak pan występuje z bardzo uprzywilejowanej pozycji, ponieważ pan osiągnął sukces w Szwecji, prawda? Jest pan wykształcony, skończył pan tam studia. Jest pan człowiekiem zamożnym, człowiekiem sukcesu. Napisał pan książkę, która fantastycznie została przyjęta w Szwecji. No to być może to sprawia, że to spojrzenie jest takie ciepłe, optymistyczne.
To trudne powiedzieć. Ja myślę, że to jest obojętnie. Każdy człowiek Oczywiście jak się jest chorym, nie ma się wykształcenia, nie jest się przebojowym, to jest bardzo ważne mieć, powiedzmy, nastawienie, pozytywne nastawienie, optymistyczne nastawienie do życia.
No tak,
to obojętnie, to w własnym kraju jest to samo. Często się mówi o problemach imigranci, że dyskryminacja, na pewno istnieje dyskryminacja, ale w dużej mierze jest to, że my nie mamy żadnej siatki społecznej. Przyjeżdżamy do kraju, którym nie znamy nikogo. Zawsze znamy gorzej język. Nasze wykształcenie, jeżeli mamy takie, czy to powiedzmy jako fachowiec pracujący rękoma, to jest łatwiej zawsze pokazać, że się umie, ale znowu się nie ma żadnych znajomości, żeby wejść w to. Co innego jest w okresach, gdy jest rozwój ekonomiczny. Jak ja przyjechałem do Szwecji, to krzyczano. Człowiek nie musiał znać, mógł być analfabetą, byle żeby miał ręce zdrowe do pracy.
Teraz jest trudniej?
Każdej pracy, na przykład...
Ale nie, czy teraz jest trudniej?
Och, teraz jest strasznie trudno i to oczywiście jest trudno dla ludzi, którzy przyjadą i w sytuacji, gdy trudno zweryfikować ich świadectwa, nie wiedzą, nie znają języka. Przecież język to jest kluczem do wszystkiego, a to trwa bardzo długo, nim człowiek się nauczy. A ludzie, którzy... powiedzmy, nie mają wysokiego wykształcenia, nie uczyli się kiedyś innego języka, to im to nauka nowego języka trwa bardzo długo.
Pan napisał, że popełnił pan wszystkie możliwe błędy na początku swojej emigracyjnej, czy imigracyjnej kariery. To może o nich za chwileczkę porozmawiamy, ale też, ponieważ pan te błędy przeszedł, to wie pan, co pan pisze i co pan mówi, więc też jesteśmy ciekawi tych rad, które mogą tutaj paść i pańskich refleksji. No ale też porozmawiamy ze słuchaczami. Zapraszam, 7 trójek. Pan Rafał z Kanady pan dzwoni, prawda? Dobry wieczór, witam pana.
Dobry wieczór panom, dobry wieczór państwu. Kolejny ciekawy temat.
Dzięki.
Jednocześnie bardzo, bardzo szeroki, nie wiem właściwie od czego zacząć.
Od siebie może.
Ponad 20 lat w Kanadzie. Jedna z najlepszych decyzji w moim życiu. Powiedziałbym w ten sposób, że obecna fala emigracji jest falą inną, trudniejszą. Wydaje mi się, że również wybór kraju na emigrację jest bardzo istotny. Pan zdecydował się na Szwecję. Wszystkie kraje skandynawskie mają opinię krajów stabilnych, zamożnych, gdzie można czuć się szczęśliwym. Ja przed przyjazdem do Kanady spędziłem dosyć dużo czasu, żeby podjąć taką, a nie inną decyzję w Szwajcarii. Generalnie uważam, że istnieją trzy kraje na świecie, gdzie emigracja jest... powiem wprost, łatwiejsza, dlatego że rządy tych krajów są nastawione na emigrantów. Na pierwszym miejscu wymieniłbym Kanadę, ale również Stany Zjednoczone i Australię. Oczywiście zgadzam się z tym, że znajomość języka jest właściwie niezbędna, ale tutaj nawet z tego środowiska kanadyjskiego mogę powiedzieć, że osoby, które mają z tym problemy, doskonale mogą funkcjonować w kraju obcym, jednocześnie żyjąc, że tak powiem, nie chcę powiedzieć pejoratywnie, w gettach, ale w swoim środowisku. Jeśli chodzi o Kanadę, jeśli chodzi o Toronto, jest ponad 160 różnych nacji. Ludzie mówią ponad setką języków, także można znaleźć w tej zbiorowości kawałek siebie. Tytułem audycji jest Jak być szczęśliwym. Słusznie pan powiedział na początku, że należy sprawy ująć w swoje ręce. Z moich obserwacji wynika, że osoby, które postawią sobie jakiś cel i będą do tego celu dążyć, prędzej czy później ten cel osiągną. Z perspektywy czasu uważam, że przyjemnie się wspinać. Używam takiego określenia. No i to wspinanie jest właściwie przez całe życie, ale to wspinanie daje satysfakcję. Jeszcze jedno, nie chciałbym przedłużać swojego wywodu. Kilka miesięcy temu Telewizja Polska nadała film Depresja Mon Amour. Były to refleksje znanego polskiego dramaturga, który odniósł sukces w Stanach Zjednoczonych i nie tylko, Janusza Głowackiego. Jeśli chodzi o definicję emigracji według Głowackiego, bardzo mi się spodobała. Jest to skok z tonącego statku bardzo często. Aha. Także od samej jednostki, samej osoby zależy, co chce osiągnąć, w jaki sposób chce żyć. I z moich obserwacji wynika, że jeśli ta osoba będzie dążyła do tego i będzie robiła to, co chce, będzie mogła czuć się szczęśliwa. A jeszcze na koniec taka refleksja nawiązująca do pana uwagi, że dzisiaj ta emigracja jest inna. No rzeczywiście, są osoby, które będąc na emigracji, w gruncie rzeczy nie są na emigracji, bo mam takich znajomych, ja jeszcze jestem czynny zawodowo, ale mam takich znajomych, którzy 50 lat są poza Polską i w chwili obecnej pół roku spędzają w Polsce i pół roku spędzają w Kanadzie. Poza tym przy dzisiejszych zdobyczach technologicznych możemy być tak samo polscy, będąc poza granicami kraju, jak mieszkając w kraju, prawda? Także takie są pozytywy emigracji.
Dzięki.
Oczywiście jest wiele rzeczy innych, jakichś tak negatywnych, o których nie chciałbym mówić, ale chciałbym podkreślić fakt, że cieszę się, że doczekaliśmy czasów, kiedy każdy ma możliwość wyboru miejsca życia, miejsca pracy. Dziękuję uprzejmie za uwagę.
Bardzo dziękujemy. Pan Rafał z Toronto, a w studiu Trójki pan Andrzej Olkiewicz ze Sztokholmu. No to było kilka wątków. Przede wszystkim, jak sądzę, kwestia wyboru strategii jakiejś, prawda? Pan pisze w swojej książce, jeden z tych z rozdziałów krótkich, ale bardzo wyrazistych, nosi tytuł też wyrazisty, miotanie się. Tak? Mhm. Znaczy, trzeba się na coś zdecydować. To proszę o tym opowiedzieć, o strategii, o wyborze strategii.
Ja proszę temu panu trochę odpowiem też jeszcze. Proszę. Kanada jest słynna z tego, ze swojej polityki integracyjnej. To, o czym ja piszę, piszę, że być szczęśliwym w innym kraju, to mam na myśli, żeby wejść w nowe społeczeństwo i żyć w społeczeństwie, żeby nie żyć w jakichś swoich narodowych grupach i ciągle być takim Robinson Crusoe'em na tym, że jesteśmy wyspą, bo życie, można żyć, powiedzmy, bo szczęście jest rzeczą względną, ale chodzi mi o to właśnie, żeby wejść, żyć razem z tymi, czy z Kanadyjczykami, czy z Szwedami, czy z Francuzami, obojętnie jakiej narodowości, w jakim kraju żyjemy, żeby dzielić to życie, bo życie jako cudzoziemiec bez przerwy, tylko myślący o swojej ojczyźnie w sensie jakimś nostalgicznym marzeniu o powrocie, to jest nieszczęśliwe życie, uważam. A poza tym, jeżeli chodzi o frustrację, jeszcze powiem, nie ma kraju, bo można się oczywiście dobrze czuć, ale badania wykazują, na przykład w mojej książce piszę o badaniach przeprowadzonych w Australii, w Kanadzie, w Australii i w Kalifornii, i stwierdzono, że cudzoziemcy w obu krajach dokładnie przechodzą przez te same frustracje, przez te same problemy, bo wartości istniejące w każdym kraju nie zgadzają się z tymi z doświadczeniami czy wartościowaniem imigrantów.
A co jest najbardziej bolesne? Najbardziej bolesne jest takie stereotypowe ujęcie przyklejane emigrantowi, że nie jest pan Andrzejem Olkiewiczem, na początku pan nim nie był, tylko był pan no jakimś facetem z Polski, a nawet nie wiadomo, czy z Polski, bo może nie z Polski, gdzieś zza żelaznej kurtyny, prawda? A też, prawda, o to chodzi, tak? A może to Rosjanin, kto wie?
Tam my mamy jakąś uproszczoną tożsamość emigrując, bo dla tubylców na ogół to nie jest takie niespecjalnie ważne. I my jesteśmy wytrąceni nagle z naszego własnego środowiska, z naszej jasnej tożsamości. W Polsce jesteś Polakiem, jeżeli nie, w innych krajach jesteś tym, kim jesteś, a nagle tutaj nie mamy właściwego miejsca. My nie żyjemy w społeczeństwie. My żyjemy właściwie gdzieś na pograniczu tego społeczeństwa. I widząc to społeczeństwo, my nie rozumiemy, co się dzieje właściwie. My jesteśmy jak w teatrze. To tam jest, tam się coś rozgrywa i my to tłumaczymy według tych doświadczeń życiowych, które my mamy.
Właśnie, doświadczenia życiowe. Pan powołuje się na... jest wiele wypowiedzi różnych imigrantów, emigrantów. Tak? Jeden z nich to jest polski oficer, nazywał się Likiernik, także pisarz,
tak,
prawda?
Tak.
Który ląduje w Szwecji.
Nie, w Francji.
We Francji, przepraszam. Pisze, mówi się dzisiaj CV, że był oficerem Armii Krajowej, walczył w Powstaniu Warszawskim i oczekuje jakiejś reakcji, jakiegoś uznania. I kompletnie nikt tego nie rozumie, nie wie, o co chodzi i lekceważy. Więc moje pytanie jest takie, czy to doświadczenie, jak bardziej traumatyczne prawdopodobnie społecznie z tej strony żelaznej kurtyny, czy ono w jakikolwiek sposób przydawało się potem, czy było tylko takim balastem i tworzyło frustrację, że nikt mnie nie rozumie, ja walczyłem w powstaniu, ja przeszedłem komunizm i tak dalej.
Frustrację może to stworzyć, ale...
Ale czy jest jakoś pożyteczne? Czy było pożyteczne?
Absolutnie jest pożyteczne, tylko że to niekoniecznie musi być pożyteczne dla tych ludzi, którzy nas chcą zatrudnić.
No właśnie.
To ich nie obchodzi. Jeżeli to nic nie daje temu przedsiębiorcu, że przedsiębiorstwu, tak, że im to coś doda do tego, że ja walczyłem kiedyś. Możliwe, że był odważnym człowiekiem, więc będzie się nadawał do czego. Ale jeżeli nie, no to nie ma to żadnej wartości.
A dla pana to miało wartość?
Proszę?
Dla pana to miało wartość? Jakich, no ja nie wiem, czy można to nazwać hartem, tym doświadczeniem życiowym, które pan wyniósł z Polski, czy nie?
Zmiana kultury, zmiana... Nasze doświadczenia jest jakby plusem tego, który nigdy nie zmienił kraju, od tego ma tylko swoje doświadczenia. A my, którzy zmieniamy kraj, mamy doświadczenia z dwóch kultur. I to jest oczywiście, może otwierać nam nowe horyzonty myślowe, nowe, może nam dodać intelektualnych jakichś wartości. Także to jest wielkim wygranym.
Ale proszę powiedzieć, no właśnie wobec tego, to może inaczej. Co dla pana, jako Polaka, okazało się ważne w Szwecji? Znaczy, w jaki sposób ten pański polski klucz kulturowy posłużył panu do tego, żeby wejść lepiej w kulturę szwedzką? Czy były takie cechy, doświadczenia, które panu pomogły?
Nie.
Wyniesione z Polski?
Nie. W każdym razie nie mogę wpaść na to. Ja bym odwrócił pytanie. Ja bym powiedział, że to życie w różnych kulturach, bo ja mieszkałem w wielu krajach, pracowałem w wielu innych krajach, dało mi, że wyrwałem się z tej dusznej etnocentryczności, że polska kultura, nasze życie, nasza religia, że wszystko jest, że to jest pępkiem świata. Znalazłem, że jesteśmy pyłkiem w uniwersum i jest tak samo dużo innych wartości.
Ja zadałem takie pytanie w tym duchu właśnie. Rzeczywiście, dokładnie takie pytanie zadałem. Ciągle myślę o sobie jako pępku świata, jako Polak, to prawda. Myślę, że wielu z nas tak ma. No dobrze.
To znaczy nie jest jakieś pomieszanie, można pozostać Polakiem, ale nie trzeba, żeby stracić, żeby pozbyć się tego, że, bo to jest, to się nam przeszkadza ciągle, że my uważamy, że albo jesteśmy lepsi, albo gorsi, bo to jest druga strona medalu.
Mhm. Pisze pan, znowu zacytuję motto tym razem, to jest chyba Rumunka, Gabriela Melinescu.
Ona jest Rumunką, tak.
Rumuńska pisarka też, imigrantka. Uderzyła mnie koszmarna myśl. Ten, kto ma dwie ojczyzny, w istocie nie ma żadnej. Bardzo mocno powiedziane. Myślę, że bardzo wielu z nas towarzyszy taka myśl, że można zagubić się w tej nowej kulturze, no i nie mieć żadnej już wtedy ojczyzny, żadnej kultury. Tak. Miał pan też tak?
Tak, każda, nawet teraz mogę powiedzieć, że każda imigracja jest stratą. To nie znaczy, że jest stratą tego rodzaju, bo znaczy jest stratą w pewnym sensie, ale istnieją wartości. Na przykład może, że uratowałem swoje życie, swoją wolność, zrobiłem karierę. A traci się to świadomość przynależności.
Mhm.
Już nie należę całkowicie do mojej kultury, do mojego kraju i mogę być kwestionowany, a przynależność tego nowego kraju, do mojego kraju nie jest znów taka całkiem jasna.
Mhm.
bo za każdym razem zawsze można spotkać człowieka w każdym kraju, który powie ci, ty nie należysz do nas.
Miał pan takie doświadczenia już w późniejszym czasie?
To, czym wyżej na skali społecznej, tym mniej, bo po prostu się tego rodzaju ludzi nie spotyka w takiej, nie ma już tych sytuacji. Gorzej, jak się pracuje gdzieś, powiedzmy, jest się biedniejszym, jest się słabszym. W tej chwili, powiedzmy, ja jestem silniejszym. Mhm. To już to się nie zdarzy. Mhm. Ale może się zdarzyć. Gdzieś jakiś pijak na ulicy może zauważy mój akcent na przykład i powie, może coś powiedzieć. No ale to w każdym kraju może się stać.
No tak, ale jest się w innej sytuacji trochę. Jest się u siebie. Jak się z tym pijakiem, to jest się u siebie, tak?
On jest u siebie,
prawda?
Tak.
No więc o to chodzi.
Mniejszości narodowe w każdym kraju mogą przeżyć to samo. W naszej ojczyźnie.
To kim pan jest właśnie? Przepraszam za to pytanie. Ono jest stereotypowe, ale pewnie pan sobie milion razy zadawał. I pewnie odpowiedzi się zmieniały w zależności od tego stażu imigracyjnego. Pan jest Polakiem, Szwedem? Kim pan jest właściwie?
Ja jestem, nie mam problemu, ja jestem Polakiem. Ale nie mam żadnych, to nie wchodzi w kolizję z szwedzkością. Ja w Szwecji czuję się jak ryba w wodzie i znam tą kulturę. I jestem bardzo zmienionym Polakiem oczywiście. Ja to piszę w mojej książce o zeszwedzeniu, czy z niemczeniu, z amerykanizowaniu, z polszczeniu, z francuszeniu. My się zmieniamy. Zmieniamy się żyjąc w innej kulturze. To jest naturalne.
Andrzej Jolkiewicz jest z nami dzisiaj. No i zapraszamy nieustająco, 7 trójek. Panie Andrzeju, a kwestia wrastania w kulturę, wrastania w kraj, znalezienia sobie dziewczyny, potem żona, dzieci, prawda? Pan pisze bardzo dużo o mieszanych małżeństwach, pisze pan o tym, o kontakcie z dziećmi, pisze pan o tym, jakiego używać języka w tym kontakcie. Proszę o tym opowiedzieć.
Ja jestem bardzo pozytywnie nastawiony do mieszanych małżeństw. Żyję w mieszanym małżeństwie, to jest, żyję w dwóch kulturach, w dwóch językach, w dwóch religiach. Nie ma żadnych problemów. To wzbogaca człowieka. To jest jakby, może być pomostem do tej kultury, w której się żyje. Może być i odwrotnie, bo zdarza się często, że człowiek wychodzący, na przykład wchodzący w związek małżeński z krajowcem, znaczy mężczyzną czy kobietą, pomieszało mi się, to może być tak, że hamulcem, bo czasami krajowiec zostanie wciągnięty w te grupy imigracyjne i wtedy musi przejąć to negatywne nastawienie do tego społeczeństwa i oczywiście wtedy nie jest pomostem.
Aha. Ale pan ciągle mówi o tej grupie odniesienia tych swoich rodaków, tak? Rodaków tego imigranta jako jakimś zagrożeniu. Jednak cały czas to wyczuwam. Jako czymś, co przeszkadza temu komuś wrosnąć w to nowe miejsce. Jako czymś frustrującym.
Nie musi koniecznie, bo ja mam wielkie kontakty z polskimi organizacjami, z Polskim Instytutem, z konsulatem i tak dalej, ale z grupami, które są zamknięte, które na przykład po 30 latach, albo 40 latach życia w tym kulturze nie mają przyjaciół, tubylców, którzy ciągle chodzą w tylko problemy narodowe, powiedzmy, co się dzieje w ojczyźnie, czy się dzieje w tych grupach narodowych, rozpatrują je, a społeczeństwo, w którym żyją, jest ciągle jeszcze obce i których się ma pełno przesądów. Tylko wtedy jestem negatywnie nastawiony, bo to hamuje człowieka w rozwoju po prostu. To nie jest życie.
Pan Paweł, witamy w Trójce. Dobry wieczór. Dobry wieczór, słuchamy.
Ja tak słuchając od początku audycji uśmiechałem się trochę pod nosem, ponieważ dostrzegałem wiele wiele podobieństw ze swojej sytuacji. Tak jak pan gość wspominał, to krytykowanie czy wynajdywanie wszelkich wad u ludzi narodowości kraju, w którym się jest jako emigrant, to również dotyczyło mnie i mojej żony w naszej sytuacji. Spędziliśmy 5 lat w Anglii, co rozumiem w porównaniu z ponad półwieczem emigracji pana gościa jest, przypuszczam, niczym, ale biorąc pod uwagę to, że ja mam 30 lat i wyjechaliśmy zaraz po studiach.
To wielka przyszłość przed państwem jest.
To i tak naprawdę spędziliśmy tam całe swoje dotychczasowe życie zawodowe. Aha. No to jednak jest to dosyć długi kawałek czasu. I rzeczywiście właśnie zauważyliśmy coś takiego, że pojawiało się takie... Wydaje mi się, że to wynikało z problemami, przynajmniej na początku, ze znalezieniem się po prostu w tej sytuacji. I wtedy szuka się wad właśnie w tym przypadku u Anglików, żeby w jakiś sposób może się dowartościować, żeby pozbyć się jakichś swoich kompleksów. Wydaje mi się, że to jest naturalne, to jest normalne. I również zauważyłem, że bardzo łatwo nam było się dogadać i zaprzyjaźnić z Hiszpanami czy z Włochami. Znajdowaliśmy dosyć szybko wspólny język. Z Anglikami przychodziło nam to dosyć trudno.
Aha. A miałby pan jakąś radę? 5 lat emigracji to jednak sporo. Jak żyć, zacytuję jeszcze tytuł tej książki, jak żyć szczęśliwie w innym kraju? To się da?
Myślę, że tak. No, tak jak wspomniałem, wyjechaliśmy razem z żoną, tak więc wydaje mi się, że nam było łatwiej, bo mieliśmy kogoś bliskiego, z kim zawsze mogliśmy porozmawiać i nie czuliśmy się tak samotni. Poza tym też ta emigracja obecna wygląda trochę inaczej, bo nie ma zamkniętej drogi. Jeżeli coś się komuś nie uda, zawsze można wrócić. No, w przypadku pana gościa w tamtych czasach nie było powrotu, tak więc wydaje mi się, że dochodziła dodatkowa jakaś presja psychiczna. Wydaje mi się, że się da. Na pewno trzeba próbować się w jakiś sposób zasymilować. Nie można się zamykać. Ja bardzo często w Anglii widziałem, bardzo łatwo rozpoznać, gdzie mieszkają Polacy, ponieważ na domach, w których oni mieszkają, bardzo często są anteny satelitarne pewnej firmy, które od razu wskazują na to, że po prostu jest tam oglądana polska telewizja. I owszem, jak najbardziej kontakt jakiś z krajem należy utrzymać, ale wydaje mi się, że paradoksalnie, ja nie jestem wielkim zwolennikiem telewizji, ale mnie i żonie bardzo właśnie angielska telewizja pomogła. W zrozumieniu mentalności Anglików, w zrozumieniu sytuacji politycznej czy ekonomicznej i wydaje mi się, że to jest bardzo pomocne. Również w nauce języka.
Proszę żonę ucałować. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Dobranoc.
Właśnie a propos języka znowu. To jest też ciekawe. Pan ma dzieci również. Państwo mają dzieci, tak, prawda? No i w jakim... Żona Szwedka, pan Polak. W jakim... Ale żona też mówi po polsku. Bardzo ładnie. A w jakim języku z dziećmi rozmawialiście?
Ja zawsze rozmawiałem. Od chwili urodzenia rozmawiałem po polsku. Mhm. Żona zawsze po szwedzku. Problem nasz był, że ja jako geolog byłem bardzo mało w domu. Także ja czasami nie pojmuję, że dzieci się nauczyły po polsku.
Mhm. I dobrze mówią po polsku? Czytają książki?
Nie, ale mówią.
Ale mówią.
Mówią, tak, czytać nie czytają. Także oczywiście córka mówi bardzo słabym, znaczy bardzo dobrym polskim akcentem. Syn mówi, powiedzmy, z większym obcym akcentem, ale mówią, to nie mają trudności.
No, ale jaki był powód tego, że pan zdecydował się rozmawiać z nimi po polsku? To jest pewnie obciążenie dla dziecka, ale też pewnie dla pana, bo żadnego wsparcia, prawda?
To było najtrudniejsze właśnie, że nie było żadnego wsparcia, ale język to jest rzecz emocjonalna. I to jest coś takiego, co... To jest dusza nasza... Jakaś, powiedzmy, ją powiedział, że to jest dusza. I ja czułem po prostu... To jest... Wybór języka jest... Zależy od sytuacji życiowej. I ja po prostu mogę tylko powiedzieć, że ja czułem, że dla mnie było to niezmiernie ważne, żeby nauczyć dzieci języka polskiego, ale ja bym nigdy nie potępił kogoś, który tego nie robi.
A, no właśnie. No dobrze, ale czy w tej decyzji ważne było to, pan powiedział, że się pan zaszwedził, że tak na pana mówił, tak? Żeby się dzieci nie zaszwedziły, żeby jednak zostały Polakami?
Nie, absolutnie
to nie było
nie.
tego motywu?
Nie, 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 absolutnie nie. Ja dam taki przykład. Ja jestem urodzony w Gdyni, mój ojciec jest z Torunia. Mój ojciec zawsze opowiadał o tym Toruniu wspaniałe rzeczy. Ja ten Toruń polubiłem, ale ja nigdy nie stałem się Toruńczykiem. Ja jestem gdynianinem z krwi i kości, się czuję tam, to jest tamto. To samo uważam, że nie można odbierać dzieciom ojczyzny. Ja im dałem tą wartość, dałem język, wstęp do kultury polskiej. Dzieci muszą mieć dwie nogi, na których jedna to jest kultura rodziców, czy tam rodzica, a druga jest kultura tego kraju, w którym wyrastają. Bo zrobienie z nich Polaków, to one nie mogą być Polakami. One są przecież, całe życie spędziły w Szwecji. Szkoły skończyły, pracę mają. Także Szwedami, jakimi Szwedami? Ale one mają dodatek, mają to wejście do polskiej kultury.
Aha, ale no właśnie, jak jest ich kontakt z polską kulturą? Historią? Tradycją naszą?
Trochę umią tego rodzaju, ale powiedziałbym tak, pokaż moim dzieciom zielonego człowieka z rogami, to się nie zdziwią. To mniej więcej to osiągnąłem, że są tolerancyjne, że nie mają kłopotów z polskością, ze szwedzkością, że mają dodatek. Jeden plus w życiu, którego inny nie mają. I dla nich stoją też, powiedzmy, gdyby chciały pracować w Polsce, to by może ewentualnie mogły. Zresztą córka to zrobiła. Przez pół roku, trzy miesiące pracowała w Polsce.
Pan tę książkę swoją opatruje licznymi cytatami, mottami kolejnych rozdziałów. I właśnie ona się zaczyna od motta z Witolda Gombrowicza, no jednego z najsławniejszych polskich emigrantów. Tak.
Tak.
I tu jest tak napisane. Muszę się oderwać od miasta rodzinnego. To dla mnie za ciasne. Żegnaj miasto. Powrócę może do ciebie, ale tylko gdy szeroki świat urodzi mnie po raz drugi. No przepięknie to jest napisane.
Tak.
No i teraz, gdyby pan to jak pan takie motto wybrał, to znaczy, że pan to do siebie odnosi, tak? W jaki sposób należy rozumieć to powtórne, te powtórne urodziny pańskie? Co to znaczy powtórnie się urodzić dla pana?
Zaskakujące pytanie. Nie zastanawiałem się nad tym. Ale...
ten dodatek pański.
Tak, ten dodatek, że mam coś więcej niż ten człowiek. Ja bym nie był tym człowiekiem, nie byłbym tą osobą, którą jestem teraz. My oczywiście nigdy nie wiemy, nie znamy, co by było, gdyby było. Ale... ja wątpię, żebym osiągnął to, co ja mam. Ja właściwie osiągnąłem wszystko to, o czym marzyłem. Może trochę później, może trochę mniej, a ja nie jestem pewien, czy żyjąc w tym komunistycznym kraju z takimi marzeniami mógłbym osiągnąć to, co chciałem.
Tę pańską książkę, ona też między innymi w Szwecji miała takie wielkie powodzenie, dlatego, że to jest rodzaj przewodnika. Można to też tak potraktować. Niezbędnik emigranta ma taki podtytuł. I to jest takie... znaczy, myślę, że to jest bardzo potrzebna książka. Takie spojrzenie jest potrzebne. Myślę, że bardzo wielu z nas wiele frustracji by chyba odpadło. Gdybyśmy potrafili spojrzeć tak, jak pan radzi, i analizując swoje własne błędy. To znaczy, że z większym dystansem, to znaczy, no właśnie, proszę jeszcze powiedzieć, właśnie tych kilka rad, co ja mam mówić, jak pan może to zrobić, znacznie lepiej pan to zrobi mądrzej, bo to jest pańskie doświadczenie.
Pierwsze trzeba powiedzieć, że to strasznie długo, bardzo długo trwa. Oczywiście, ciekawe, gdy lansowałem moją książkę, pierwszy raz to było w Polskim Instytucie w Sztokholmie, publiczność przyszło 250 osób, połowa Szwedów, czy różnych innych narodowości i może połowa Polaków. Jeden z najbardziej znanych dziennikarzy polskiego pochodzenia, Maciej Zaręba,
był naszym gościem też tu.
Tak? Tak. On był moim moderatorem i on powiedział, on ma żonę pisarkę,
tak,
Agnetę Player, i on powiedział coś na samym początku, co mu żona powiedziała. Otwarł całe nasze spotkanie. Co żona powiedziała, gdybyś ty tą Maćku, tą książkę przeczytał na początku naszego małżeństwa, to byśmy mieli łatwiejsze małżeństwo. Mm. Więc o co chodzi? Tu chodzi... Pierwsze, co emigrant powinien zrobić, zaakceptować, że mieszka za granicą, że nie żyje w swoim kraju. Drugie, że przestać zdecydować się, że żyje teraz, a nie w przeszłości. Mhm. Tęsknić można, bo to jest normalny ludzki odruch, no ale ta tęsknota latarnika, ta bolesna, ta, która do niczego nie prowadzi. I potem, że przestajemy porównywać kraje i kultury, lepsza, gorsza. I trzecie, że czwarte raczej, że wybierając przyjaciół i znajomych, kierujemy się sympatią, wspólnymi zainteresowaniami, a nie obojętnie, czy to własnej narodowości, czy innych narodowości, czy tubylców, że kierujemy się właśnie tymi wartościami ludzkimi.
Właśnie, ludzkimi. Tak. Dziękuję bardzo. Piękna puenta. Andrzej Jolkiewicz był z nami. Jak żyć szczęśliwie w innym kraju? Proszę napisać do mnie, a pan Andrzej podpisze kilka egzemplarzy książki, tak?
Proszę bardzo.
Dziękuję bardzo. Do usłyszenia. Dariusz Bugalski.